Chwała Bogu. Zabrzmiało głośno. Chwała Bogu na rozpoczęcie nabożeństwa. Witam Was wszystkich serdecznie w tych pięknych okolicznościach, w ten słoneczny poranek. Nie wiem, czy zauważyliście pewne zmiany na posesji. Jak wjechaliśmy dzisiaj na podwórze, duże, żółte i nie chodzi o koparkę. Nasza kaplica jest już na wykończeniu, można powiedzieć. I Bogu jesteśmy wdzięczni, że w minionym tygodniu udało się zrobić tą elewację, że jest teraz nam, myślę, że jeszcze przyjemniej i tym bardziej też budynek jest świadectwem tutaj dobrych zmian na Olszynce. Dzisiejszy program nabożeństwa jest dość napięty, już się zbliżamy do wakacji, będziemy mieli też występ dzieci, więc nie chciałbym przedłużać na rozpoczęcie, natomiast jeden werset mam w głowie, który chciałbym odczytać. Werset dobrze nam, myślę, znany z psalmu 37. W czwartym wersecie czytamy słowa: rozkoszuj się Panem, a spełni pragnienie Twojego serca. I tak zastanawiałem się troszkę nad tym, co to znaczy rozkoszować się Panem. Rozkosz to jest w ogóle najwyższy stopień uczucia przyjemności, upojenia, zadowolenia, radości. Więc jeżeli stopniujemy nasze zadowolenie, to rozkosz jest tym najwyższym stopniem. I psalmista tutaj, Dawid, pod natchnieniem Ducha Świętego wzywa nas, żebyśmy rozkoszowali się Panem, a spełni pragnienia naszych serc. Różnymi rzeczami się rozkoszujemy. Dobrym posiłkiem się rozkoszujemy. Jak długo nas nie ma w domu, to potem rozkoszujemy się, jak możemy położyć się w naszym łóżeczku. Jak możemy, czasem mamy, wiemy, że mamy następny dzień wolny, nigdzie nie musimy się śpieszyć, jak wieczorem sobie zaparzymy herbatę albo zrobimy kawę i możemy dobry film obejrzeć, to daje nam to jakiś poziom zadowolenia, przyjemności. My ostatnio wracaliśmy z Chorwacji samochodem i po 16 godzinach jazdy, jak mogłem w końcu usiąść w fotelu i obejrzeć mecz reprezentacji polskiej, to byłem zadowolony. Ale tutaj jest napisane, że mamy się rozkoszować, czyli najwyższy stopień tego zadowolenia ma być w Panu. Mamy rozkoszować się Panem. Mamy być tak zadowoleni bardziej niż czegokolwiek w naszym życiu, bardziej radośni. Ma to nam dawać więcej przyjemności Pan niż wszystko, co tutaj na ziemi. To nie znaczy, że nie możemy cieszyć się różnymi rzeczami, ale jest to wezwanie, żebyśmy rozkoszowali się Panem. I na rozpoczęcie tego nabożeństwa, w ten niedzielny poranek słoneczny, chciałbym Was wezwać do tego, żebyśmy spróbowali teraz, podczas uwielbiania, rozkoszować się Panem, żeby nasze myśli skupiły się teraz na Nim i w Nim, żebyśmy odnaleźli to źródło najwyższej przyjemności, zadowolenia, radości, żebyśmy radowali się Panem, tym, że Go możemy znać, tym, jaki On jest dobry, jaki miłosierny, jaki łaskawy dla nas. A wtedy mamy tą drugą część wersetu: a spełni pragnienie Twojego serca. Prosta recepta, nie taka łatwa do wykonania czasem w naszym życiu, ale Dawid tego doświadczał i myślę, że wie, o czym pisał, o czym śpiewał Panu. I chciałbym też mieć udział w tym, chciałbym tego w swoim życiu doświadczać, że to jest naprawdę dobra rzecz, bo jesteśmy wezwani do tego, żeby być radosnym, w najwyższym stopniu radosnym, a wtedy spełni jeszcze Bóg dodatkowo pragnienia naszego serca. Więc z tym pozytywnym, radosnym wezwaniem powstańmy teraz, proszę, pochylmy nasze głowy i oddajmy Panu Bogu to nabożeństwo, ten czas, który jest przed nami, a potem będziemy już dalej śpiewać pieśni Jemu na chwałę. Tak, dobry Boże, ja Ci dziękuję za to, że mogę dzisiaj stać na tym miejscu, Panie, że mogę zgromadzić się z innymi braćmi, siostrami, z innymi wierzącymi osobami, żeby dzisiaj Ciebie uwielbiać, Panie. I proszę Ciebie, dopomóż mi w tym, żebym mógł się rozkoszować Tobą, Panie. Żeby to było szczere, prawdziwe, Panie. I chcę teraz myśleć o tym, o Tobie jako o źródle mojej radości, najgłębszej, najprawdziwszej, Panie, mojej rozkoszy, mojej radości. Chcę Ciebie, Panie, uwielbiać za wszystko, czego, co od Ciebie już otrzymałem, czego doświadczyłem, Panie, i za wszystko, co jeszcze masz dla mnie przygotowane w przyszłości. Chcemy Ciebie teraz, Panie, uwielbiać, chcemy Ciebie, Panie, witać na tym miejscu wśród nas, chcemy Ci dziękować, Panie, za Twoją obecność. Bądź teraz uwielbiony na tym miejscu, Panie, w naszym zgromadzeniu. Niech te pieśni, które będziemy Tobie śpiewać na chwałę, niech będą Tobie miłe, Panie. Proszę Ciebie, żebyś się przechadzał teraz wśród nas, Panie. I o to całe nabożeństwo, które jest jeszcze przed nami, żebyś nas dzisiaj ubłogosławił, żebyśmy mogli, Panie, też usłyszeć Twój głos, nie tylko Ciebie uwielbiać, ale żebyśmy byli też gotowi, żeby słyszeć, co Ty dzisiaj chcesz do nas powiedzieć. Amen.
Dlatego też w tym duchowym wymiarze wejdźmy do Jego bram z uwielbieniem, wywyższeniem dzisiaj. Śpiewajmy tę pieśń.
Do
Cię uwielbić, aby oddać Ci chwałę. Panie, aby wyrazić swoje uniżenie przed Tobą, aby dziękować Tobie za wszystko, co nam dałeś. Panie nasz, który jesteś Bogiem od wieków na wieki, który nie masz początku, nie masz końca, który wszystko stworzysz według swojej woli. Panie Boże, do Ciebie przychodzimy, dziękując Tobie za to, że tak się Tobie upodobało, żeby stanąć też na naszej drodze i nas do siebie powołać. Panie, ja dziękuję Tobie za to, że dałeś nam Słowo swoje. Panie, że w Twoim Słowie mogę widzieć, jak Ty bardzo kochasz człowieka. Panie, jak po upadku człowieka Ty chciałeś znowu mieć kontakt z nami. Boże, i dziękuję Tobie za to, że wybrałeś sobie przed wiekami Abrahama i do niego mówiłeś, i że zawarłeś z nim przymierze, i prowadziłeś, i stworzyłeś lud wielki dla Twojej chwały. Panie mój, ale dziękuję Tobie za to, że w tych ostatnich czasach, u kresu wieku, tak jak mówi Twoje słowo, przemówiłeś przez Syna swojego, Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Panie, i dzisiaj Ciebie chcemy słuchać. Dzisiaj Ciebie, Panie, chcemy wypatrywać, Panie, Twojego powtórnego przyjścia, bo o tym też mówi Twoje słowo. Dziękuję Tobie, Boże, za to, że u Ciebie nie ma przerwy, że u Ciebie jest ciągłość, Panie, i że my też się znaleźliśmy w tym miejscu.
So
swojej odważnej ufności, która niesie ze sobą wielką nagrodę. Potrzeba wam wytrwałości, abyście po wypełnieniu woli Boga dostąpili spełnienia obietnicy. Jakiej? Bo jeszcze tylko chwilka, a przyjdzie ten, który nadchodzi i nie będzie zwlekał. A mój sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Lecz jeśli się cofnie, przestanie być miły mojej duszy. My jednak nie jesteśmy z tych, którzy się cofają na własną zgubę, ale z tych, którzy wierzą dla zachowania duszy. Dlatego nie traćcie więc swojej odważnej ufności. Teraz będziemy śpiewać pieśń, w której będziemy mogli mówić do Pana, wyśpiewać Mu. Ufam, Panie, ufam Ci. I badaj swoje serce, czy tak codziennie właśnie w każdej sytuacji życia podchodzisz do tego. Nasza ufność złożona w Tobie nie zostanie bez nagrody, Panie, ale Ty masz nagrodę dla tych, którzy ufają dla Ciebie w to Tobie. Tak, Panie, modlę się o to, aby każdy z nas tak Ci ufał. I Panie, żeby to nie były tylko nasze słowa, ale sytuacje życia codziennego pokazywały to, że wbrew nadziei mamy ufność w Tobie. I tak jak Abraham kiedyś ufał, chociaż nie widział tego, co by się mogło po ludzku spełnić, co mu obiecałeś, to ufał Tobie, wierzył. Pani, dlatego też my chcemy tak wierzyć i ufać.
Przywracasz wzrok, jedynym jesteś.
Działaj dalej wśród nas, niech pełni spełnia się wola Twoja. Amen.
W tej części nabożeństwa zazwyczaj prosimy dzieci do przodu, żeby się o nie pomodlić przed szkółką. Dzisiaj też zaprosimy dzieci do przodu i też będziemy chcieli się pomodlić, ale zanim się pomodlimy o nasze dzieci, z okazji zakończenia roku szkolnego nasze dzieci wystąpią przed nami dzisiaj, więc teraz oddaję już scenę naszym najmłodszym członkom zboru.
Dawno, dawno temu na oceanie istniała wyspa, którą zamieszkiwały emocje, uczucia oraz ludzkie cechy, takie jak dobry humor, smutek, wiedza, duma, bogactwo, a wszystkich razem łączyła miłość. Pewnego dnia mieszkańcy wyspy dowiedzieli się, że wyspa niedługo zatonie. Przygotowali swoje statki do wypłynięcia w morze, aby na zawsze opuścić wyspę. Tylko miłość postanowiła poczekać do ostatniej chwili. Gdy pozostał jedynie malutki skrawek lądu, miłość poprosiła o pomoc. Pierwsze podpłynęło bogactwo swoim luksusowym jachtem.
Bogactwo, czy byś mnie uratował?
Niestety nie. Mój pokład jest pełen złota, srebra i różnych kosztowności. Nie ma tam już miejsca dla ciebie.
Druga podpłynęła Duma swoim ogromnym czteromasztowcem.
Dumo, zabierz mnie ze sobą.
Niestety nie mogę cię wziąć ze sobą. Na moim statku wszystko jest uporządkowane, a ty mogłabyś to popsuć.
Odpowiedziała Duma i z dumą podniosła żagle. Na zbutwiałej łódce podpłynął Smutek.
Smutku, zabierz mnie ze sobą.
Och, miłość, niestety jestem tak strasznie smutny, że chcę pozostać sam.
Odrzekł Smutek i smutnie powiosłował w dal. Dobry humor przepłynął obok miłości, nie zauważając jej, bo był tak rozbawiony, że nie usłyszał nawet wołania o pomoc.
Dobry
Wydawało się, że
pomocy,
miłość...
Pomocy, dobry humor, ratunku, ratunku!
Wydawało się, że miłość zginie na zawsze w głębinach oceanu. Nagle miłość usłyszała.
Chodź, zabiorę cię ze sobą.
Powiedział nieznajomy starzec. Miłość była tak szczęśliwa i wdzięczna, że zapomniała, kim jest jej wybawca. Miłość bardzo chciała dowiedzieć się, kim jest ów tajemniczy starzec. Zwróciła się o pomoc do wiedzy.
Wiedzo, kto mnie uratował?
Był to czas.
Czas?
Zdumiała się miłość.
A dlaczego czas mnie uratował?
Tylko czas rozumie, jak ważnym uczuciem w życiu każdego człowieka jest miłość.
Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. I choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał całą wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym rozdał całe mienie swoje i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości, miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Miłość nigdy nie ustaje.
Bo sam Pan Jezus mieszka w sercu mym.
Nie tak dawno temu internet obiegła pewna fotografia faceta na pokazie tegorocznej mody. Takiej długiej marynarce, na której miał założone gatki i pończochy ponad kolana i tak właśnie spacerował po tym wybiegu. Ta fotografia wywołała dyskusję nad zjawiskiem zniewieścienia mężczyzn w naszych czasach, że się coraz bardziej tacy właśnie robią. Dziwne czasy przyszły i w tych czasach my potrzebujemy się jakoś odnaleźć. Są to czasy, gdy zasadniczo ludzie oczekują na zachętę, oklaski, aplauz, podziw, rozmaite pochwały. Bez tego jakoś się już prawie że nie da funkcjonować. Są to czasy wielkiej wrażliwości na pochlebne słowa. Jest w ludziach takie zapotrzebowanie. Jest to czas wsłuchiwania się we własne pragnienia i potrzeby i kierowania się nimi w swoim życiu. Dzisiejsze kazanie absolutnie nie pasuje do tego ducha czasów, bowiem tytuł, jak zauważyliście niektórzy, brzmi "Bądźmy mężni". Bądźmy mężni. Ale zacznijmy od Słowa Bożego, z Księgi Jozuego, z pierwszego rozdziału. Czytamy od początku tę księgę. Po śmierci Mojżesza, sługi Pana, Pan powiedział do Jozuego, syna Nuny, służącego niegdyś Mojżeszowi. Mojżesz, mój sługa, umarł. Wstań więc teraz i wraz z całym ludem przepraw się przez Jordan do ziemi, którą ja synom Izraela daję. Daję wam każde miejsce, na którym stanie wasza stopa, jak obiecałem Mojżeszowi. Wasza granica rozciągać się będzie od pustyni poprzez Liban i aż do wielkiej rzeki, rzeki Eufrat. Obejmować będzie cały kraj Chetytów aż do Morza Wielkiego na zachodzie. Nikt się przed tobą nie ostoi po wszystkie dni twojego życia. Jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą. Nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. Bądź mocny i mężny, ty bowiem oddasz w dziedzictwo temu ludowi ziemię, którą im dam, jak przysiągłem ich ojcom. Tylko bądź mocny i bardzo mężny, by pilnować postępowania zgodnie z całym tym prawem, które nadał ci Mojżesz, mój sługa. Nie odstępuj od niego ani w prawo, ani w lewo, po to, aby ci się wiodło wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Niech ten zwój prawa nie oddala się od twoich ust, ale rozważaj go dniem i nocą, by postępować zgodnie z tym wszystkim, co zostało w nim napisane. Bo wtedy poszczęści się twojej drodze i wtedy będzie ci się dobrze wiodło. I jeszcze raz cię wzywam, bądź mocny i mężny. Nie bój się i nie zniechęcaj się, bo Pan, twój Bóg, będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Takie słowa otrzymał Jozue, takie wezwanie Bóg skierował do tego młodego wodza Izraela. Kim był Jozue w chwili swego powołania? Jak czytamy w Biblii, od swojej młodości był sługą Mojżesza. Bardzo wcześnie zaczął i cały czas był przy Mojżeszu, usługiwał Mojżeszowi. Wiemy też, że w jego życiu było dużo też takich wielkich zdarzeń. Wkrótce po wyjściu z Egiptu poprowadził ludzi do sławnej walki z Amalekitami, kiedy to Mojżesz wyszedł na górę i ze wzniesionymi rękami modlił się, a Aaron i Hur podtrzymywali ręce Mojżesza. I Jozue toczył tę walkę z Amalekitami. Jest powiedziane, że nawet Bóg wydłużył dzień, żeby Jozue mógł dokończyć tej walki i zwycięsko powrócić. Jozue był z Mojżeszem 40 dni na górze Synaj, kiedy to Bóg nadawał Izraelowi prawa, zakon. Był też ciągle blisko Mojżesza, gdy Mojżesz zbudował sobie namiot spotkania poza obozem i do tego namiotu przychodził, aby rozmawiać z Bogiem, a potem odchodził i szedł do obozu, by spotykać się z ludźmi. Jozue, pismo mówi, cały czas w tym namiocie przebywał, tam mieszkał. Jozue był jednym z 12 wywiadowców wysłanych przez Mojżesza do zbadania ziemi Kanaan. I jak wiecie, na okoliczność tej misji otrzymał imię Jozue, co znaczy Jahwe zbawia. I tylko on i Kaleb z tej grupy wywiadowców przeżyli, ponieważ pozostałych 10 źle zaczęło mówić o tej ziemi i gasić ducha walki w Izraelu. I wszyscy poginęli, ale Jozue pozostał. Jozue był w chwili swego powołania już oficjalnie ustanowionym następcą Mojżesza. Już było to wiadomo wśród wszystkich ludzi. Był wcześniej przez Mojżesza przygotowywany, wzmacniany i zachęcany do tego, żeby dzielnie prowadził swój lud. W końcu pismo mówi, że Jozue, zanim został powołany, stał się człowiekiem pełnym mądrości. I teraz Bóg postawił Jozuego przed wielkim zadaniem. Miał wprowadzić lud Boży do ziemi obiecanej, przeprowadzić ich przez Jordan i wejść i objąć Kanaan. Stało się to, jak przeczytaliśmy, po śmierci Mojżesza. Całe życie Mojżesz był gdzieś na horyzoncie, był gdzieś blisko. Jozue słuchał Mojżesza, wzorował się na nim, czerpał od niego mądrość, co robić, jak postępować, ale teraz Mojżesz już umarł, nie było Mojżesza. Jozue został postawiony przed tym wielkim zadaniem, nie tak w takim ferworze, że wyszli z Egiptu, prosto szli do ziemi Kanaan i wszystko wydawało się takie oczywiste. Został powołany do tego po 40 latach tułaczki po pustyni, gdy chodzili, umierali i tak cały czas było, że jakby nie można było wejść do tego Kanaanu. Zadanie urosło do rangi jakiegoś wielkiego problemu, jakiejś ogromnej góry, przed którą stali. Wreszcie trzeba wspomnieć, że Jozue został powołany do tego, żeby być przywódcą, żeby wprowadzić Izraela do Kanaanu po latach, gdy był zawsze w pozycji sługi. Ciągle do tej pory usługiwał, a teraz miał przewodzić. Chciałbym, żebyśmy spróbowali sobie wyobrazić, że oto Jozue z jednej strony staje w obliczu wielkich możliwości, nowych możliwości, których przedtem nie znał, a z drugiej strony staje przed wielkim zadaniem, którego po ludzku rzecz biorąc przerasta. Po pierwsze, Jozue musiał przyjąć do wiadomości, że już teraz czas na samodzielność, bo Mojżesz umarł. Już nie będzie do kogo pójść, za kim się schować, na kogoś przerzucić odpowiedzialność, poprosić, żeby podjął decyzję. Mojżesz umarł, nie ma już Mojżesza, został on sam. Miał powrócić do marzeń sprzed 40 lat i pójść z ludźmi poza Jordan i objąć ziemię obiecaną. On miał 40 lat wcześniej, miał to wyraźne przekonanie, że to jest możliwe. Ale długo, długo trzeba było na to czekać. Jozue usłyszał od Boga, że wszystko, co tam jest za Jordanem, wszystko będzie należeć do nich, że Bóg daje Izraelowi rozległą ziemię, piękną ziemię. Bóg powiedział, że to jest jego plan dla Izraela. Bóg zapowiedział Jozuemu zwycięstwo, że będą sukcesywnie, jak będą wchodzić, przejmować kolejne tereny, stawiać kolejne kroki na tej ziemi, Bóg będzie im tę ziemię dawał, będzie przepędzał wrogów i będą mogli tę ziemię obejmować. Bóg zapewnił, jak w wierszu 5 przeczytaliśmy, o swojej obecności i wsparciu, że będzie z Jozuem. I przy tym wszystkim, co Jozue usłyszał w tym słowie od Boga, pojawia się niezwykle ważny apel, który Bóg skierował do Jozuego. Mianowicie, po pierwsze, Bóg wezwał go do tego, żeby się trzymał Słowa Bożego, żeby bardzo uważnie, skwapliwie trzymał się każdego słowa, które znał z zakonu mojżeszowego, znał z prawa Bożego. Tak to jest, bracia i siostry, że w ważnych sprawach trzeba zawsze bardzo uważać. Życie nas uczy tego, że jeśli wypełniamy jakiś ważny formularz, jeśli załatwiamy jakąś ważną sprawę, życiową sprawę, finansową sprawę, to trzeba uważać, to nie jesteśmy tacy nonszalancy, że obojętnie jak wypełnię, obojętnie co powiem, obojętnie jak się zachowam i jakoś to będzie. W takich ważnych sprawach gryziemy paznokcie, zastanawiamy się 5 razy, sprawdzamy, pytamy, czy tak należy zrobić. Bo życie nas uczy, że nieuwaga, pośpiech może nas potem sporo kosztować. W ważnych sprawach trzeba uważać, żeby osiągnąć cel, żeby nie zostać zdyskwalifikowanym, by być wzorem dla innych. Tak w życiu jest. I Jozue w chwili powołania, by prowadzić lud Izraela za Jordan, dotrzymał od Boga bardzo wyraźne wezwanie. Uważaj na każde słowo. Trzymaj się każdego słowa, które objawiłem, które ogłosiłem. I druga część tego apelu. To apel, który jest tematem naszego dzisiejszego rozważania. Mianowicie Bóg wezwał Jozuego do tego, żeby był dzielny, by był silny i żeby był mężny. 3 razy pojawia się ten apel. Bądź mocny i mężny, werset 6. Werset 7. Tylko bądź mocny i bardzo mężny. Werset 9. Jeszcze raz cię wzywam. Bądź mocny i mężny. Dlaczego Bóg takie wezwanie skierował do Jozuego? Przecież to był facet twardy, to był facet, który potrafił walczyć. Facet, który już się wpisał w historię Izraela tą wielką bitwą. To nie był jakiś mięczak, a mimo to Bóg wzywa go do tego, żeby był bardzo mężny. Jest hebrajskie słowo, które znaczy być silnym, być raźnym, być odważnym, być nieustraszonym, być tęgim. Nie jeden mężczyzna myśli, że to jest bardzo prosto być tęgim. Starczy trochę pojeść i już. Ale to nie o to chodzi. Być śmiałym, być stałym, być twardym. Do tego Bóg wzywał Jozuego. Czy są jeszcze tacy ludzie? Czy są tacy ludzie w realu jeszcze, czy tylko w filmach i w grach komputerowych? No właśnie, właśnie o tym chciałem dzisiaj porozmawiać. Jozue, chociaż miał za sobą wiele chwalebnych chwil, to też miał przed sobą dużo trudności, a nie był z żelaza. Potrafił się rozkleić. Tak na przykład po klęsce przy zdobywaniu Aj, jak czytamy w 7 rozdziale Księgi Jozuego, miał taki moment, zajrzyjmy na chwilę, w obliczu tej klęski, 6 werset mówi, Jozue rozdarł swoje szaty, padł twarzą ku ziemi przed skrzynią Pana i leżał tak do wieczora, on i starsi Izraela. Posypywali też prochem swoje głowy. Jozue zwrócił się przy tym do Boga. Ach, wszechmocny mój Panie, dlaczego właściwie przeprowadziłeś ten lud przez Jordan? Czy po to, aby nas wydać na zgubę w ręce Amorytów? Obyśmy raczej zostali po tamtej stronie Jordanu. Co on mówi? Rozkleił się wódz. Jak mogły mu przejść przez usta takie słowa? Ale to pomaga nam zrozumieć, dlaczego Bóg aż 3 razy powiedział do Jozuego, bądź mężny, bądź silny, bądź bardzo mężny. Bo Bóg wiedział, że człowiek może się rozkleić, że nawet Jozue może się rozkleić. Każdy chrześcijanin ty i ja, jesteśmy powołani do tego, aby osiągnąć Królestwo Boże, aby tak żyć na tej ziemi, aby tak służyć Bogu, tak przynosić Mu chwałę, tak naśladować Jezusa Chrystusa, abyśmy osiągnęli cel, żywot wieczny. Jozue po pustynnych latach miał wejść do ziemi obiecanej. My mamy wejść do Królestwa Bożego. Tak czy nie? Rozumiemy to? To jest naszym celem. Taki cel wytycza nam Pismo Święte i taki cel my sobie sami postawiliśmy, podejmując decyzję, że będziemy naśladować Jezusa Chrystusa, przyjmując chrzest wiary, ruszając drogą wiary za Jezusem. I teraz od czasu do czasu śpiewamy za Januszem Bigdo: tylko dotrzeć tam, tylko wytrwać z Nim, z wiarą w końcu dni znalezionym być. Jest wspaniały dom Ojca, my idziemy, my chcemy dotrzeć do tego celu. I chciałoby się już tam być, ale jeszcze tam nie jesteśmy, jeszcze pielgrzymujemy. A to oznacza, że grozi nam to, że osłabniemy po drodze, że się rozkleimy po drodze, że się zniechęcimy. Apostoł Paweł złożył takie świadectwo w liście do Filipian 3,13. Napisał tak: czynię to jedno, zapominam o tym, co za mną i uparcie sięgam po to, co przede mną. Zdążam do celu, do nagrody, która łączy się z pochodzącym z góry Bożym powołaniem w Chrystusie Jezusie. Ten facet twardo dążył do celu. Znamy rozmaite opisy jego życia, ile przeciwności miał na drodze, ile chwil, w których mógłby się był załamać, ale on ciągle wytrwale z uporem przeciskał się do tego celu, dążył wytrwale, jak tu przeczytaliśmy. Trzeba nam, bracia i siostry, cały czas pamiętać o tym, jaki jest cel naszego życia. Żeby nam się ten cel nie rozmył, żebyśmy gdzieś nie zdryfowali, żebyśmy gdzieś nie poszli na manowce. Trzeba nam nawracać się i wierzyć Ewangelii, bo tak właśnie Słowo Boże nam mówi. Trzeba za każdym razem, gdy gdzieś zboczymy, za każdym razem, gdy zgrzeszymy, gdy zasmucimy Boga, trzeba nam się nawracać, trzeba nam czym prędzej się nawracać. Diabeł nam mówi: nie musisz się tak śpieszyć, już i tak zgrzeszyłeś, już i tak zawaliłeś sprawę, już i tak nie wziąłeś udziału w Wieczerzy Pańskiej, to sobie teraz poluzuj, pofolguj sobie, nie śpiesz się, zdążysz się jeszcze nawrócić, zdążysz to uporządkować, ale teraz nie wolno nam dopuszczać takich myśli, trzeba nam czym prędzej nawracać się i okazywać posłuszeństwo Ewangelii Chrystusowej. Chciałem przestrzec was, bracia i siostry, przed odkładaniem sprawy opamiętania na potem. Nie jeden z nas nosi w głowie te myśli, że to i tamto trzeba w życiu uporządkować, że trzeba się opamiętać z tego i tamtego, że trzeba się nawrócić, odrzucić grzech, prosić o przebaczenie, uporządkować swoje relacje z Bogiem i z ludźmi. Nie jeden wie, że to trzeba robić, ale ciągle z tym żyje. Wzywam was dzisiaj w imię Pańskie, żebyście nie odkładali tego na potem. Trzeba nam zapierać się samego siebie i uświęcać nasze życie, bo nikt bez uświęcenia nie ujrzy Pana, Pismo mówi. To jest wbrew naszym naturalnym pragnieniom i upodobaniom. Komu się naturalnie chce zapierać samego siebie? Kto specjalnie występuje przeciwko swoim własnym pragnieniom? Jakby mu się chciało coś zjeść albo się napić, mówi: nie będę pił, nie będę jadł, specjalnie nie będę jadł. To jest wbrew naturalnym naszym pragnieniom. Ale chciałem przestrzec nas, W obliczu tego wezwania, przed wsłuchiwaniem się we własne pragnienia, żebyśmy się tak nie wczuwali za bardzo, czego my byśmy teraz chcieli. Bo nasi bliscy chcą tego i tamtego w zborze, czegoś od nas oczekują. Otwieramy Biblię, Bóg od nas czegoś oczekuje, zamykamy oczy i przychodzą nam myśli, że to i tamto powinniśmy zrobić, bo zawalamy jakieś różne kwestie, bo ciągle gdzieś się z czymś jeszcze nie wyrobiliśmy jak należy. Ale przychodzi też taka myśl, poluzuj sobie, poszukaj tego, co dla ciebie jest przyjemne. A co jest dla ciebie przyjemne? Myślisz o żonie, myślisz o bliskich, myślisz o pracownikach, myślisz o sąsiadach i tak dalej, o dzieciach myślisz. Pomyśl o sobie, tobie też coś tam od życia ci się należy. Nie wsłuchujmy się za bardzo we własne pragnienia. Trzeba często stoczyć bój z samym sobą, ze swoimi namiętnościami, ze swoimi pragnieniami. Do tego wszystkiego trzeba nam hartu ducha. Ktoś, kto nie ma tego hartu, ktoś, kto jest miękki, delikatny, ktoś, kto jest nastawiony na to, żeby jemu było przyjemnie, żeby było tak, jak on chce, taki człowiek nie jest w stanie dotrzeć do celu, o którym mówiliśmy. Jozue nie był mięczakiem, a jednak Bóg wzywał go do tego, aby był mężny. My również niejedno już przeszliśmy i co nieco jesteśmy już zahartowani, bo przecież jesteśmy. Ale przed nami jeszcze droga, przed nami nowe wyzwania, przed nami wąska droga, nie wygodna droga, coraz bardziej wygodna, tylko wąska. Tak Pan nakreślił naszą drogę. Przed nami cierpienia. Trzeba nam przejść przez wiele ucisków, zanim wejdziemy do Królestwa Bożego, mówi Pismo. To nie będzie tak, że coraz mniej cierpienia, że na wszystko znajdziemy jakąś tabletkę, jakiś środek uśmierzający ból. My się oczywiście posiłkujemy, bo nie lubimy cierpieć i gotowi jesteśmy wydać wszelkie pieniądze, żeby tylko nas nie bolało, żeby nie cierpieć. Ale przed nami, jeśli chcemy dojść do Królestwa Bożego, cierpienie psychiczne i fizyczne. Trzeba o tym pamiętać. Przed nami praca. Wprawdzie tu dzisiaj mówiliśmy, wakacje się zaczynają, sezon urlopów, ale tak faktycznie przed chrześcijaninem, przed każdym chrześcijaninem praca. Odpocząć to przyjdzie nam dopiero tam, jak dotrzemy do celu. A teraz i w wakacje pracujemy dla Pana. Pracujemy, żeby przynieść Mu chwałę, żeby dać świadectwo zmiany naszego życia. Pracujemy nad sobą samym, pracujemy nad zbawieniem innych ludzi, pracujemy dla Królestwa Bożego. Przed nami wielu przeciwników, bracia i siostry. Niedawno zajmowaliśmy się tą kwestią, że trzeba ubrać całą zbroję Bożą. Przed nami nie będzie tak, że będą nam rozcielać czerwone dywaniki, jak gdzieś tam w Cannes czy gdzieś to robią. Przed nami groźny przeciwnik. I dlatego potrzeba hartu ducha, dlatego potrzeba wytrwałości, potrzeba samozaparcia. Niestety obserwujemy wokół nas zdumiewającą niestałość i miękkość charakteru. Robimy się tacy, jak ten facet w gadkach tam na tym wybiegu. Że to nie wiadomo, czy facet, czy jakaś dziwna kobieta. Mamy coraz częściej do czynienia ze zjawiskiem przerwanych inwestycji. Ludzie zaczynają różne rzeczy, planują, że coś zrobią, nawet postanawiają, ale rozmaite, nawet wcale nie aż takie wielkie przeciwności sprawiają, że się zniechęcają, opuszczają ręce, rezygnują. I mamy dużo budynków rozpoczętych, już zarośniętych zielenią, bo ktoś przerwał inwestycje. Mamy różne relacje napoczęte i wygasłe. Mamy małżeństwa rozwalone. Mamy dużo, dużo takich rzeczy, które świadczą, że mieliśmy kiedyś ideały, że mieliśmy kiedyś wspaniałe plany, ale one zostały porzucone, a cele zostały nieosiągnięte. Zauważamy coraz większą skłonność w społeczeństwie do użalania się i roztkliwiania nad sobą. Jesteśmy tacy wrażliwi na punkcie własnej osoby. Tak łatwo nas urazić, tak łatwo nas obrazić, tak łatwo nas dotknąć. Tak bardzo jesteśmy delikatni. Po jakimś wysiłku chcielibyśmy od razu pochwał, chcielibyśmy, żeby inni to zauważali, żeby czym prędzej zorganizowali nam odpowiedni wypoczynek, bo my żeśmy się przecież wytężyli, upracowali. Ale sługa, jak mówił Pan, jak cały dzień pracuje w polu, wraca do domu, to jak się powinien nastawić? Że teraz Pan przybiegnie, miskę mu podstawi, nogi mu umyje i łóżeczko pościeli? Nie, że będzie teraz jeszcze pracował dalej, żeby temu Panu usłużyć. Powiecie, to nie sprawi. No właśnie, gdy przychodzi nam do głowy ta myśl, że to jakaś niesprawiedliwość społeczna, to świadczy o tym właśnie, w którą stronę ludzkość zmierza. Nieraz się tak zdarza, że my, chrześcijanie, po tym jak zgrzeszymy, jak popełnimy jakiś błąd, jak zachowamy się niewłaściwie, chcielibyśmy od razu, żeby nas ktoś pogłaskał, powiedział, nic takiego się nie stało. Jak się na przykład brat kierowca wydrze na skrzyżowaniu na jakiegoś drugiego kierowcę, a rodzina z nim siedzi i w tym uczestniczy i to słyszy, jak on na tamtego baranie i tak dalej wykrzykuje i czuje, że się zachował niewłaściwie. Chciałby, żeby mu żona i dzieci powiedziały, tato, ale ty jesteś, ty, ale mu dałeś popalić, tato, dumni jesteśmy z ciebie. Chciałby pochwały nawet za to, co zrobił źle, co powiedział niewłaściwie. A przecież nie zasługuje w takim momencie na coś takiego, tylko na to, żeby go najbliżsi napomnieli, powiedzieli, jak się mogłeś tak zachować, tak nie należy postępować. Mamy takie czasy, że mimo tego, że zachowujemy się niewłaściwie, chcielibyśmy być chwaleni, przytulani, głaskani, faworyzowani i tak dalej. Mamy czasy zmienności nastrojów, zainteresowań i pasji. Wielu chrześcijan dzisiejszych kiedyś było gotowych do poświęceń dla sprawy Królestwa Bożego. A dzisiaj myślą bardziej o wygodzie. Kiedyś, jak przychodziły wakacje, to myśleli o tym, gdzie by tu pojechać, jakby się poświęcić. Jest trochę czasu wolnego od pracy, 2 tygodnie, czy tydzień, czy jak ktoś dłużej pracuje, to 3 tygodnie ma wolnego. Może by wykorzystać ten czas, żeby się zaangażować, coś zrobić dla Królestwa Bożego, bo cały rok pracujemy dla tej miski zupy, dla tego codziennego chleba, a może by tak gdzieś pojechać na misję, poświęcić się. Kiedyś tak myśleliśmy, a dzisiaj myślimy, gdzie by tu śmignąć, żeby wypocząć, żeby nikt nam nie przeszkadzał. Najlepiej, żeby w ogóle nie być żadnej odpowiedzialności, żeby wierzący, nawet zboru, żeby w pobliżu nie było, żeby w niedzielę nie trzeba było rano wstawać i iść na nabożeństwo, tylko pobyczyć się. Kiedyś służba Boża była naszym punktem skupienia, naszym celem, żeby coś robić dla Pana, żeby wykorzystać każdą lukę w czasie, żeby coś zrobić dla Królestwa Bożego. A teraz widzę, jak chrześcijanie zajmują się w weekendy bieganiem, sportem, zwiedzaniem i tym żyją, coraz bardziej tym żyją. Nie wiem, coś się dzieje, moi towarzysze służby, kaznodzieje, kiedyś w niedzielę głosili Słowo Boże, tu czy tam głosili Słowo Boże, a teraz widzę, jak durnie biegają cały czas i pokazują, że oni przebiegli ileś tam kilometrów, tyle minut, a hura, wszyscy powinni się chwalić, bo oni teraz mają nową pasję. Co się dzieje z niektórymi chrześcijanami, bracia i siostry? Kiedyś żywot wieczny był najważniejszy, żeby osiągnąć żywot wieczny, żeby upodobnić się do Jezusa Chrystusa, żeby być jak On, żeby służyć jak On, zachowywać się jak On, a teraz doczesność, teraz to, co tutaj, wygoda, zmiana mieszkania, zmiana samochodu, poprawienie sobie bytu, żeby wygodniej, żeby bardziej komfortowo. Potrzeba nam, niezmiennie potrzeba nam żołnierskiego zacięcia i odwagi, bo tak właśnie mówi, unaucza nas Słowo Boże i tylko wtedy jesteśmy w stanie osiągnąć cel. Cierp ze mną, jak dobry żołnierz Chrystusa Jezusa, wzywał apostoł Paweł swojego młodego towarzysza Tymoteusza. Nastaw się na to, że trzeba stoczyć walkę, że trzeba bój bojować, że trzeba dzielnie iść dalej, a nie roztkliwiać się nad sobą, wsłuchiwać się, co ja bym chciał, co mi się podoba. Czy tutaj jest w tej kaplicy teraz komfortowo, czy nie? Czy dalej duszno? Komu jest duszno? Może należałoby wyjść na powietrze, wyjść na chwilkę. Nie męcz się tak w kaplicy, bo jest ci trochę za duszno. Pójdź się, przejdź po ogrodzie. Wypij sobie czym prędzej kawkę albo wody weź sobie czym prędzej, bo już ci przecież sucho w ustach. Tacy jesteśmy, że tak nasłuchujemy, my już bez butelki albo szklaneczki z wodą to już nie bardzo potrafimy funkcjonować. Potrzebujemy cały czas, bo nasze ciało się domaga różnych rzeczy. Co się z nami dzieje? Żołnierze. Czy żołnierze na to zwracają uwagę? Żołnierze mają jeden cel, żeby zdobyć, żeby przejść, żeby wytrwać, żeby przynieść chwałę swojemu krajowi, swoim dowódcom, żeby się wykazać, żeby była chwała, a nie wygoda. Stawiamy przed sobą osobiste zadania i cele życiowe. Stawiamy, bracia i siostry, mamy różne cele. Ktoś chce się żenić, wychodzić za mąż i stawia sobie za cel, żeby być dobrym mężem, żeby być dobrą żoną. Tak, młodzi? Takie cele sobie stawiacie? Mam nadzieję, że takie cele sobie stawiacie, że stawiamy sobie różne cele, żeby być dobrą mamą, być dobrym ojcem, żeby być dobrym dzieckiem dla swoich rodziców, że stawiamy sobie takie różne cele. Bądźmy mężni. Bądźmy mężni w realizacji tych celów. Nie rozklejajmy się tak łatwo. Nie dajmy się tak łatwo zniechęcić, bo to nie jest proste. Nawet te nasze krótkotrwałe życiowe cele, żeby osiągnąć, to trzeba hartu ducha nieraz. Tak czy nie? Trzeba się zaprzeć samego siebie, trzeba przebaczyć, trzeba przeprosić, trzeba nauczyć się mówienia tych czarodziejskich słów. Przepraszam. Proszę, dziękuję i tak dalej. Chcemy osiągnąć cel wiary, zbawienie duszy. Chcemy upodobnić się do Jezusa, prawda? Chcemy, zależy nam na tym, żeby być jak Jezus? Ej, ludzie, to trzeba nam hartu ducha. To się nie stanie tak sobie, tak przy okazji. Bądź mężny, bądźmy mężni w tym, bądźmy silni w tym. Nie poddawajmy się. Diabeł będzie robił wszystko, żeby płynęły lata, a my żebyśmy byli tacy sami, jak byliśmy. Żebyśmy w oczach własnych bliskich widzieli, że nic się nie zmieniło, że dalej jesteśmy hardzi, nerwowi, nieprzyjemni, egocentryczni, zapatrzeni w siebie i tak dalej. A my mamy stać się podobni do Jezusa. Bądźmy mężni w tym. Chcemy należycie wywiązywać się ze swego powołania i wykonać wolę Bożą w naszym życiu? Każdy z nas ma jakieś powołanie. Nieraz o tym mówimy, a niektórzy nawet jeszcze nie dotarli do tego, jakie jest ich powołanie. A co mówić o tym, żeby to powołanie wykonać? Trzeba nam hartu ducha. Bądźmy mężni w tym. Bo jest ktoś, komu zależy, żebyśmy swego powołania nie wykonywali, żebyśmy byli gdzieś obok, żebyśmy myśleli o tym, że trzeba by było kiedyś wykonać te zadania, które Bóg nam wyznacza, ale to jeszcze nie teraz. Bądźmy mężni. Chcemy dostać nagrodę od Pana. Wyobrażamy to sobie, jak staniemy przed Nim. Jak przyjdzie ten dzień, kiedy On nas zawoła do siebie, chcielibyśmy, żeby On dał nam nagrodę. Super, bądźmy więc mężni, byśmy tę nagrodę zdobyli. Tak biegnijmy, abyśmy nagrodę zdobyli, mówi Pismo. Nie o tak sobie, od jak nam wygodniej. Jozue nie tylko sam osiągnął cel, ale też przeprowadził przez Jordan ludzi, których miał pod swoją opieką i wprowadził ich do ziemi obiecanej, bo był mężny, bo posłuchał tego, co mu Bóg powiedział. My również mamy przed Bogiem odpowiedzialność, aby nie tylko sami dotrzeć do celu, ale też przyprowadzić do Chrystusa, pomóc innym, naszym domownikom, krewnym, znajomym, by ten cel osiągnęli, byśmy razem ten cel osiągnęli. Nie jest to łatwe zadanie. Czasem o samego siebie jest trudno się zatroszczyć i wytrwać, a co mówić o innych? Dlatego bądźmy mężni, bracia i siostry. Bądźmy silni w Jezusie Chrystusie. W Jego mocy idźmy. Powstańmy do modlitwy. Chciałbym, żebyśmy wspólnie dali przed Bogiem dzisiaj, próbując sobie wyobrazić tę całą sytuację, jak Jozue stawał przed tym wielkim zadaniem, jak on reagował na to, co Bóg mu powiedział. Chciałbym, żebyśmy my dzisiaj, słuchając tego rozważania, zastanawiając się nad naszą postawą przed Bogiem, żebyśmy mu powiedzieli, żebyśmy mu dali znać, że nam też na tym zależy, żeby on nas wzmocnił i wypełnił duchem odwagi, żebyśmy byli mężni i mocni. Powiedzmy to Bogu. On usłyszy, gdy podniesiemy za chwilę głos w wspólnej modlitwie, on usłyszy twój głos. On zna twoją myśl. Zanim się słowo pojawi na języku, on już je zna całe. Niech on dzisiaj usłyszy, że nie chcesz się rozklejać, nie chcesz myśleć tylko o miękkiej kanapie, o papciach, o wygodzie, o Coca-Coli, o przyjemnościach, że nie jesteś facetem tak nastawionym w życiu, że jesteś gotów dać sobie w kość, że jesteś gotów się sprzeciwić swoim naturalnym pożądliwościom, aby przynieść chwałę Bogu, aby osiągnąć cel. Powiedz mu to dzisiaj, powiedz mu, wzywam cię do tego, żebyś się zebrał, żebyś zaczął od tego, że Jezusowi to powiesz i że będziesz w swoim życiu dzielny, mężny, silny, że będziesz się mobilizował, że będziemy wspólnie razem sobie usługiwać, abyśmy się nie poresklejali i nie zostali w tyle, gdzieś po drodze, urażeni, zasmuceni bardzo, poranieni tacy i tak dalej, tylko żebyśmy szli i osiągali cel. Panie Jezu, stajemy dzisiaj przed Tobą. Ja sam dzisiaj staję też przed Tobą i chcę Cię przeprosić, że nieraz musiałeś oglądać taki widok, że Twój sługa, którego napełniłeś Duchem Świętym, któremu dałeś wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności, że się tak nieraz rozkleja i tak łatwo rezygnuje i tak łatwo opuszcza ręce i tak łatwo mówi, że się do czegoś nie nadaje, że to go przerasta, że to, że on... O Boże, przepraszam Ci za to, że nieraz taki jestem, że tak nasłuchuję, wsłuchuję się w swoje pragnienia, co mi by się podobało, co ja bym chciał, czego ja bym pragnął. Przepraszam Ci za to, Panie. Chcę być jak Jozue, którego wezwałeś do tego, aby był silny i bardzo mężny. Chcę się podnieść, Panie, chcę się podnosić za każdym razem, gdy słabne, gdy mi ręce opadają, gdy omdlewam. Oczekuję na Ciebie, Panie. Składam cały mój ciężar, wzywam Cię, Panie, na pomoc i wyrażam to pragnienie, że chcę w moim życiu kierować się właśnie tą postawą, którą odkrywam w tym wezwaniu do Jozuego, że będę mężny, że będę silny, że się nie będę poddawał dla Twojej chwały i dla mojego zbawienia. Modlę się o to dla nas wszystkich, Panie, byśmy takimi ludźmi byli, by nasze codzienne chrześcijańskie życie nie było nacechowane egocentryzmem, jakimś wsłuchiwaniem się w swoje własne pragnienia, tylko żebyś miał z nas naprawdę żołnierzy, którzy służą Tobie, którzy się nie rozklejają, którzy dzielnie, mężnie idą do przodu. Napełnij nas duchem, napełnij nas taką odwagą, napełnij nas taką postawą. Proszę o to, Panie, bo przed nami tyle rzeczy do zrobienia. Dałeś nam to narzędzie, Panie, tę posesję, ten budynek. Dałeś nam warunki do tego, byśmy mogli zdobywać ludzi, przyprowadzać do Ciebie, leczyć ich tutaj, pouczać, wzmacniać, posilać, żeby szli, żeby stawali się też Twoimi uczniami. Modlę się o to, Panie, użyj nas. Użyj tego miejsca jako bazy ratunkowej dla dusz. Proszę Cię, Panie, wspomóż nas i napełnij nas taką potrzebą, żeby nie marnować czasu, ale w każdą wolną chwilę wykorzystać, aby ratować ludzi, aby przyprowadzać ich do Ciebie i też by samemu upodabniać się do Ciebie. O to się modlę dla nas wszystkich w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.
Tego Wam życzę, byśmy chodzili w wierze i w zwycięstwie w tym tygodniu. Teraz nasze nabożeństwo jest zakończone. Amen. Do zobaczenia na kawie u góry.